Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Wisdom of the Enneagram. Napisana przez Dona Richarda Riso i Rusa Hudsona, jest obszernym przewodnikiem po enneagramie, systemie opisującym 9 wzorców osobowości. Nie traktuje go jednak jako prostego testu ani trwałej etykiety. Autorzy przedstawiają typ jako utrwalony sposób kierowania uwagą, reagowania na lęk i budowania obrazu siebie. Celem książki jest połączenie praktycznej psychologii rozwoju z pytaniami o sens, świadomość i wymiar duchowy człowieka. Czytelnik znajdzie tu narzędzia pomocne w rozpoznaniu własnego typu, szczegółowe portrety wszystkich 9 typów oraz ćwiczenia służące obserwowaniu automatycznych nawyków. Riso i Hudson koncentrują się na motywacjach ukrytych pod zachowaniem, a nie wyłącznie na widocznych cechach. Dzięki temu dwie osoby działające podobnie mogą zostać odróżnione, jeśli robią to z innych powodów. To publikacja z pogranicza poradnika psychologii osobowości i duchowej autorefleksji, przeznaczona do powolnej, praktycznej pracy nad sobą. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, enneagram jako mapa motywacji, a nie 9 sztywnych etykiet. Podstawowa propozycja książki polega na odróżnieniu zachowania od wewnętrznego motywu. Enneagram opisuje 9 typów, lecz według Riso i Hudsona o typie nie przesądza pojedyncza cecha, zawód ani styl bycia. Ważniejsze są głębokie pragnienia, podstawowe obawy i nawykowe strategie obrony własnego obrazu. Ktoś może być obowiązkowy dlatego, że chce postępować właściwie, ale może też robić to dla uznania, bezpieczeństwa albo kontroli. Zewnętrzna podobność nie oznacza więc tej samej struktury psychologicznej. Taki sposób patrzenia chroni przed popularnym, lecz spłyconym użyciem typologii, w którym człowiek wybiera opis, który po prostu mu się podoba. Autorzy podkreślają, że typ nie jest całym człowiekiem. Jest raczej dominującym filtrem uwagi, który z czasem może zawężać interpretację doświadczeń. Enneagram ma pomógł zobaczyć ów filtr, czyli rozpoznać, co automatycznie uznajemy za zagrożenie, czego szukamy w relacjach i jakie usprawiedliwienia stosujemy wobec własnych reakcji. Stąd znane ujęcie, że system nie zamyka ludzi w pudełku, lecz pozwala dostrzec pudełko, w którym już funkcjonują. W drepoktyce książka zachęca do samobserwacji zamiast do szybkiego samookreślenia. Jej wartość zależy od gotowości do zauważania także tych aspektów własnej osobowości, które są niewygodne lub sprzeczne z pożądanym wizerunkiem. Po drugie, rozpoznawanie typu poprzez kwestionariusze i uczciwą samobserwację. Książka zawiera 2 kwestionariusze pomocne w ustalaniu prawdopodobnego typu enneagramu. Nie są one przedstawione jako nieomylna diagnoza. Ich funkcją jest zawężenie pola poszukiwań i skierowanie czytelnika do odpowiednich opisów, które następnie trzeba skonfrontować z własnym doświadczeniem. Riso i Hudson proponują sprawdzanie nie tylko tego, co robimy, ale również tego, co dzieje się w nas przed działaniem i po nim. Warto pytać, jakiej straty się obawiamy, czego próbujemy uniknąć oraz od czego uzależniamy poczucie własnej wartości. Takie podejście ma znaczenie, ponieważ łatwo pomylić wyuczony styl życia z głębszym wzorcem osobowości. Człowiek może stać się towarzyski z powodu pracy, zdyscyplinowany pod wpływem wychowania albo wycofany w okresie przeciążenia. Żadna z tych cech sama w sobie nie rozstrzyga typu. Autorzy sugerują, by zwracać uwagę na reakcje powtarzające się szczególnie pod presją, w konflikcie, przy poczuciu odrzucenia albo niepewności. To właśnie wtedy automatyczne strategie obronne stają się bardziej widoczne. Metoda wymaga też ostrożności wobec idealizowania siebie. Czytelnik może odruchowo wybrać typ kojarzony z cechami, które ceni, i odrzucić opis wskazujący na bardziej kłopotliwe motywy. Dlatego książka traktuje ustalenie typu jako proces roboczy. Trafne rozpoznanie nie ma być tytułem ani usprawiedliwieniem, lecz punktem wyjścia do sprawdzania własnych reakcji w codziennych sytuacjach i relacjach. Po trzecie, 9 profili ukazuje potencjał, przewidywalne pułapki i poziomy funkcjonowania. Centralną część publikacji stanowią portrety 9 typów osobowości. Każdy profil obejmuje charakterystyczne pragnienia, lęki, mocne strony oraz typowe trudności. Autorzy nie redukują jednak typów do jednolitego zestawu cech. Pokazują, że ten sam wzorzec może przejawiać się w sposób bardziej dojrzały, przeciętny albo destrukcyjny. Dzięki temu opis nie brzmi jak prosty horoskop, lecz jak próba uchwycenia kierunku, w którym osobowość rozwija się albo usztywnia. Istotne jest pojęcie potencjału. Każdy typ zawiera wartościową zdolność, która w mniej świadomej formie może przekształcić się w problem. Dążenie do jakości może stać się krytycyzmem, troska o innych, ukrytą potrzebą bycia potrzebnym, a pragnienie osiągnięć zależnością od wizerunku i aprobaty. Autorzy analizują więc nie tylko słabości, lecz także mechanizm, przez który zaleta traci równowagę. To pomaga uniknąć moralizowania i pozwala widzieć trudność jako zniekształconą wersję autentycznej potrzeby. Profile są użyteczne również w rozumieniu innych ludzi. Nie mają służyć do przypinania bliskim etykiet ani rozstrzygania sporów zdaniem, że ktoś taki już jest. Mogą natomiast wskazać, dlaczego identyczna uwaga wywołuje u różnych osób odmienne reakcje. Książka zachęca do łączenia wiedzy o typach z pokorą, ponieważ schemat może być pomocny wyłącznie wtedy, gdy nie zastępuje uważnego słuchania konkretnej osoby. Po czwarte, wake-up calls, red flags i ćwiczenia zamieniają teorię w codzienną praktykę. Praktyczny wymiar książki opiera się na narzędziach nazwanych wake-up calls,
red flags oraz spiritual jumpstarts. Ich celem jest wychwytywanie procesu, zanim automatyczna reakcja w pełni przejmie kontrolę.
Wake-up call można rozumieć jako wczesny sygnał, że uruchamia się zwyczajowy mechanizm danego typu. Red flag wskazuje na dalsze nasilenie tego procesu, kiedy reakcje stają się bardziej sztywne, impulsywne lub odcięte od rzeczywistej sytuacji. Taka sekwencja jest ważniejsza niż sama nazwa typu, ponieważ przenosi uwagę z teorii na moment wyboru w codziennym życiu. Autorzy proponują też liczne ćwiczenia dostosowane do różnych wzorców.
Nie polegają one na narzucaniu wszystkim tej samej rady, na przykład większej pewności siebie albo lepszej organizacji.
Osoba nadmiernie kontrolująca może potrzebować ćwiczyć tolerowanie niepewności, natomiast osoba unikająca trudnych emocji, zatrzymanie się i świadome dopuszczenie dyskomfortu. Wręcz praktyka wynika z konkretnego mechanizmu, a nie z ogólnikowego hasła samorozwoju. W książce szczególne znaczenie ma chwila obserwacji. Zamiast natychmiast poprawiać siebie lub innych, czytelnik ma zauważyć napięcie, wewnętrzną narrację i potrzebę, która popycha go do działania. Dopiero później może sprawdzić, czy reakcja jest adekwatna. Ćwiczenia nie obiecują szybkiej zmiany charakteru.
Uczą raczej tworzenia niewielkiej przestrzeni między bodźcem a nawykiem, co może sprzyjać większej swobodzie w relacjach, pracy i podejmowaniu decyzji. Na koniec.
Połączenie psychologii i duchowości nadaje rozwojowi wymiar przekraczający samodoskonalenie. Riso i Hudson przedstawiają enneagram jako pomost między psychologią a duchowością. W ich ujęciu osobowość jest ważna, ale nie stanowi najgłębszej tożsamości człowieka. Typ opisuje wyuczone strategie radzenia sobie z lękiem, brakiem i potrzebą znaczenia.
Nie wyczerpuje jednak możliwości świadomości, współczucia ani obecności. Dlatego praca z enneagramem nie ma prowadzić jedynie do sprawniejszego zarządzania własnym wizerunkiem.
Ma osłabiać utożsamienie z automatyczną historią o sobie. Autorzy wiążą współczesne użycie enneagramu z szerokim dziedzictwem tradycji duchowych,
wskazując na inspiracje chrześcijańskie, buddyjskie, muzułmańskie, zwłaszcza sufackie oraz żydowskie. Nie przedstawiają jednak książki jako podręcznika jednej religii.
Jej język pozostaje przede wszystkim językiem osobistego doświadczenia, obserwacji ego i rozwoju wewnętrznego.
Czytelnik o świeckim podejściu może potraktować duchowość jako pytanie o wartości, obecność i przekraczanie egocentrycznych odruchów.
Osoba religijna może odczytać te wątki w świetle własnej tradycji. Ta perspektywa odróżnia książkę od typowych poradników osobowości.
Zamiast pytać wyłącznie, jak wykorzystać mocne strony, pyta także, kim stajemy się, gdy nie musimy nieustannie bronić swojej roli. Jednocześnie wymaga krytycznego podejścia.
Enneagram nie jest kliniczną diagnozą ani substytutem psychoterapii w przypadku poważnych trudności psychicznych.
Jego największa użyteczność leży w systematycznej autorefleksji, a nie w uznawaniu jego twierdzeń za ostateczne wyjaśnienie ludzkiej natury. Podsumowując,
The Wisdom of the Enneagram będzie szczególnie wartościowa dla osób, które chcą użyć Enneagramu jako narzędzia samopoznania,
a nie jako szybkiego testu do udostępnienia w mediach społecznościowych.
Skorzystają z niej czytelnicy zainteresowani psychologią osobowości, praktyką uważnej obserwacji oraz duchowym językiem rozwoju. Książka może być również użyteczna dla osób pracujących nad relacjami, ponieważ pomaga rozpoznawać, że konflikty często wynikają z odmiennych lęków, potrzeb i sposobów ochrony własnej wartości. Nie daje jednak prostych rozwiązań ani nie zastępuje profesjonalnej pomocy psychologicznej. Jej wyróżnikiem na tle wielu popularnych wprowadzeń do Enneagramu jest rozbudowana struktura praktyczna.
Riso i Hudson łączą szczegółowe opisy typów z kwestionariuszami, poziomami funkcjonowania, sygnałami ostrzegawczymi i ćwiczeniami.
Dzięki temu czytelnik otrzymuje nie tylko odpowiedź na pytanie, z którym typem najbardziej się utożsamia, lecz także wskazówki, jak badać własne reakcje w czasie.
Ważne jest też konsekwentne przedstawianie każdego typu w perspektywie możliwości rozwoju i przewidywalnych pułapek, bez dzielenia osobowości na typy dobre i złe.
Największą korzyść odniosą osoby gotowe czytać powoli, porównywać opisy z doświadczeniem i wracać do ćwiczeń.
Pozycja wyróżnia się połączeniem psychologicznej konkretności z pytaniem o tożsamość głębszą niż nawykowa osobowość. To czyni ją bardziej wymagającą, ale też bardziej użyteczną niż powierzchowne katalogi cech.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Don Richard Riso, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.